Przypomnę, że za zabójstwo 17-latki ze szczególnym okrucieństwem odpowiadał Paweł K., a jego ojciec był oskarżony o współsprawstwo. Przed sądem stanęła też koleżanka Iwony Cygan i 14 byłych policjantów, których oskarżono m.in. o składanie fałszywych zeznań i utrudnianie śledztwa. Według prokuratury Paweł K. w sierpniu 1998 roku, korzystając z pomocy dwóch osób, zadał ofierze liczne ciosy twardym narzędziem, a następnie wywiózł ją w okolice wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej i brutalnie krępując doprowadził do śmierci. Prokuratura wskazała na seksualne tło zabójstwa. Wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy. Prokurator domagał się dla Pawła K. kary dożywotniego więzienia, a dla jego ojca 25 lat pozbawienia wolności. Dla pozostałych oskarżonych wnioskował o kary od 2 do 6 lat więzienia. Obrona domagała się uniewinnienia podsądnych. Tak też się stało. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił oskarżonych. Ogłoszeniu wyroku towarzyszyły ogromne emocje. Zasłabł ojciec ofiary, któremu trzeba było udzielić pomocy medycznej. Przewodniczący składu orzekającego Mariusz Sztorc, przytaczając ustne motywy wyroku, zwrócił uwagę na ogromny rozgłos medialny, który towarzyszył tej sprawie.
Od chwili zabójstwa do czasu wniesienia aktu oskarżenia sprawie towarzyszył nadany przede wszystkim przez media przedprocesowy rozgłos, który doprowadził do tego, że opinia publiczna niemalże zapomniała o zasadzie domniemania niewinności. Sąd o tym zapomnieć nie mógł. Jeżeli postępowanie było długotrwałe, to wynikało to z podporządkowania tej zasadzie czynności sądu po to, aby sprawcy zostali ukarani, a osoby niewinne nie poniosły odpowiedzialności.
Sędzia podkreślił, że w sprawie przeanalizowano ponad 240 tomów akt jawnych oraz niejawnych, wyznaczono na rozpoznanie sprawy ponad 200 dni, przesłuchano 204 świadków jawnych i 32 świadków anonimowych, a przesłuchanie każdego świadka trwało nieraz kilka godzin. Sędzia Mariusz Sztorc powiedział, że dowody zgromadzone przez prokuraturę są niewystarczające, by skazać oskarżonych.
Wyjaśnienia wymagały nie tylko okoliczności zbrodni, wykazanie lub zaprzeczenie winy jej sprawców, ale także dlaczego przez wiele lat nie doszło do wykrycia sprawców i kto ewentualnie ponosi za to odpowiedzialność. Wyniki przewodu sądowego nie wykazały ponad wszelką wątpliwość. I te słowa chcę podkreślić. Ponad wszelką wątpliwość, że oskarżeni dopuścili się zarzucanych im aktem oskarżenia czynów. Jeszcze raz podkreślam te słowa, ponad wszelką wątpliwość. Do takiego wyjaśnienia sprawy zobowiązuje nas kodeks postępowania karnego, także wiążące strony umowy międzynarodowe. Wtedy dopiero, gdy takich wątpliwości nie ma, można decydować o winie. Tu takie wątpliwości nie zostały usunięte, nie pojawiły się też dowody na sprawstwo i winę oskarżonych.
Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, nie znaleziono też odcisku palca, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i niespójne. Ponadto wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Prokuratura Krajowa oparła akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony Cygan na zeznaniach policjanta Leszka W. Świadek po latach zeznał, że widział, jak oskarżeni wyprowadzają z baru u Trabanta pobitą 17-latkę do samochodu i odjeżdżają w kierunku Wisły. Później jednak Leszek W. odwołał te zeznania, twierdząc, że zostały wymuszone przez śledczych. W śledztwie uznano je za przełomowe, ale postępowanie sądowe tego nie potwierdziło, powiedział sędzia Sztorc.
Te zeznania traktowano jako przełom w sprawie, zwłaszcza wtedy, gdy sprawą zajęło się archiwum X, które uznało te zeznania za w pełni wiarygodne, pozwalające na opieranie o ich treść czynności, dalszych czynności dowodowych w sprawie. W wyniku postępowania sądowego ocena tych zeznań jest jednak odmienna, bo zdaniem sądu zeznania te nie mają spójności wewnętrznej oraz nie poddają się weryfikacji co do ich wiarygodności z innymi dowodami.
Sędzia Storz przyznał, że alibi głównego oskarżonego jest wątpliwe, ale nie oznacza to, że Paweł K. jest sprawcą zbrodni, bo na to postępowanie dowodowe nie dostarczyło dowodów. Sąd zwrócił też uwagę, że w sprawie występowały wersje alternatywne zdarzenia, które śledczy porzucili.
W trakcie śledztwa wskazywano, że związek z zabójstwem Iwony Cygan może mieć Małgorzata F., dawniej Rzet, z uwagi na to, że jej byłego męża Sławomira Rzet mogły łączyć z zamordowaną stosunki intymne. Była też wersja młodych mężczyzn, którzy przyjechali do baru Trabant samochodami marki Łada. Mówiono, byli świadkowie, był głośno pracujący silnik, który zgasł lub samochodem Wartburg. Jest brak identyfikacji tych osób, brak jakichkolwiek świadków i mający materialny związek tych osób ze zdarzeniem, no ale jest to taka pewna podwersja osoby przyjezdnej.
Tego typu wersji tragicznego zdarzenia w śledztwie było więcej. Sędzia odniósł się też do podawanej przez prokuraturę i media informacji, że w Szczucinie panowała zmowa milczenia.
Lansowano, szczególnie w mediach, w trakcie tego postępowania to przekonanie, że panuje zmowa milczenia, że ludzie na pewno wiedzą, kto dokonał tego zabójstwa, że są to ci ludzie oskarżeni w tej sprawie, ale nikt nie chce powiedzieć. Ale ludzie wiedzą. No wiedzą. Ale od kogo? Jeden wie od drugiego, tylko nie ma kogoś, kto by powiedział, to ja widziałem, to ja jestem źródłem tej wiedzy.
Sąd przyznał, że miejsce zbrodni nie zostało należycie zabezpieczone przez funkcjonariuszy policji. Uznał jednak, że nie ma dowodów potwierdzających stawiane im zarzuty, między innymi utrudniania śledztwa.
Z punktu widzenia dzisiejszych standardów miejsce zbrodni nie było właściwie zabezpieczone. Ale był to rok 1998, a sprawą zajmowali się policjanci, którzy mieli do czynienia z takim zabójstwem po raz pierwszy. Postępowanie dowodowe nie dostarczyło żadnego dowodu potwierdzającego zarzuty stawiane byłym policjantom.
Sąd podkreślił, że pytanie, kto i dlaczego zabił Iwonę Cygan, pozostaje otwarte.
Wieczór z kryminałem.
Wracamy do wyroku uniewinniającego oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan, jaki zapadł przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie. Siostra zamordowanej w 1998 roku nastolatki Małgorzata Cygan-Serafin nie kryła emocji z powodu orzeczenia.
Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje. Brałam wszystko pod uwagę. Jesteśmy tutaj 28 lat. Więc na układy i pieniądze nie ma siły. Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, może nigdy się nie doczeka, ale ludzkie sumienia, ale ta sprawiedliwość na pewno kiedyś dosięgnie właśnie poprzez te ludzkie sumienia.
Ojciec ofiary, Mieczysław Cygan, podkreślił, że dla członków rodziny Iwony gehenna, jaką przeżywali podczas procesu, nie skończyła się. Wyjaśnił, że nie spodziewał się wyroku uniewinniającego oskarżonych.
Dla mnie oskarżeni samoprawcami mojej córki. A wyrok? No cóż, podobno się nie komentuje wyroków sądu, ale nie spodziewałem się takiego. Myślałem, że będzie sprawiedliwy. Przeżywaliśmy to gehennę przez te 8 lat tu w sądzie. No i nadal trzeba przeżywać tą gehennę. To nie przegraliśmy sprawy. To przegrało państwo polskie. Ja tak uważam. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy mordu mojego dziecka zostaną ujawnieni. Nie ma zbrodni doskonałej, a ja w niewinność nie wierzę. Trzeba żyć dalej, jak Bozia pozwoli. To jeszcze dobrze, że jest nad nami sędzia sprawiedliwy.
Pełnomocnik rodziny Iwony Cygan zapowiedział apelację od wyroku uniewinniającego oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki. Mecenas Ireneusz Wilk zarzucił sądowi popełnienie szeregu błędów w interpretacji dowodów.
Jedne przyjmował za wiarygodne, inne zaś odrzucał. Wydaje nam się, że zeznania głównego świadka są w pełni wiarygodne, tak jak prokuratura. Na tych zeznaniach i nie tylko na tych zeznaniach został oparty akt oskarżenia w tej sprawie. Ten wyrok jest dla nas takim sygnałem, że musimy jeszcze więcej walczyć. Dlatego, że 28 lat, drodzy Państwo, to jest szmat czasu. My wiemy, że są bardzo duże trudności dowodowe w tej sprawie, jak to można przeprowadzić po tylu latach. Ale drodzy Państwo, sąd mówił dzisiaj, bo Państwo słyszeli, że zbadano DNA na gumie do rzucia, zbadano toksykologię Iwony, ale ja zapytam, a gdzie jest DNA na ubraniach i na ciele Iwony? Jak je zabezpieczono i gdzie je zdeponowano? Policjanci, którzy wykonywali czynności w tej sprawie, których sąd usprawiedliwił w swojej wypowiedzi, nie dokonali tego zabezpieczenia. Powiem więcej, daję pełną wiarygodność moim mocodawcom, że te ubrania zostały zabrane od pokrzywdzonych i następnie zniszczone. Drodzy Państwo, bo technika daje pole i możliwości organom ścigania, aby po wielu, wielu latach na podstawie badań DNA przypisać sprawstwo zbrodni. Tutaj natomiast to, co zarzucam policjantom, że ten dowód został przez nich zniszczony. I w ten sposób zostało utrudnione postępowanie. I dlatego niezrozumiałym dla nas jest, że nie zostali skazani za utrudnianie śledztwa.
Komentować wyroku nie chciał za to prokurator Piotr Krupiński.
Nie będę w tej chwili komentował żadnych okoliczności, żadnych przedstawiał dodatkowych szczegółów dotyczących sprawy, z racji tej, że sąd przedstawił tylko węzłowo, zbiorczo swoje motywy. Trzeba będzie się zapoznać z pełnymi motywami, czyli wyrażonymi w pisemnym uzasadnieniu wyroku.
Odmienna atmosfera niż u strony skarżącej panowała wśród oskarżonych i ich pełnomocników. Wszyscy chwalili wyrok rzeszowskiego sądu. Jeden z uniewinnionych byłych policjantów, Andrzej Kupiec, zarzucił też śledczym preparowanie dowodów przeciwko oskarżonym.
Dzisiaj sąd potwierdził to, co myśmy wiedzieli od samego początku. Myśmy zawsze wiedzieli, że byliśmy fałszywie oskarżeni, że nie popełniliśmy czynów, które nam zarzucono. Wręcz uważam, że zostały wymyślone w sposób będący nadużyciem. Ja dopiero, gdy zapoznałem się z aktami śledztwa, to zobaczyłem, jak wielka to jest manipulacja, jak było wszystko preparowane przez prokuratora i archiwum X. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Obrońcy oskarżonych chwalili wyrok, podkreślając ogrom pracy, którą musiał wykonać skład orzekający. Mecenas Jan Widacki skrytykował natomiast pracę śledczych.
Chciałoby się powiedzieć, parafrazując znane powiedzenie, są jeszcze sędziowie w Rzeszowie. A to może wyjaśnię. W XVIII wieku młynarz wygrał proces z cesarzem Wilhelmem i skomentował to, są jeszcze w Berlinie sędziowie. To ja mówię, są jeszcze w Rzeszowie sędziowie. No, uzasadnienie było niezwykle szczegółowe, merytoryczne i pokazało rzeczywiście, jaki był stan dowodów w tej sprawie. No i pośrednio, jak prowadzone było śledztwo. Tu sąd był bardzo delikatny i słusznie. Ale my nie musimy być tak delikatni i możemy powiedzieć, że śledztwo było skandaliczne. I tylu ludzi przez tyle lat żyło z piętnem oskarżonych o morderstwo, o tuszowanie morderstwa. I żal mi rodziny zamordowanej Iwony Cygan, która przez te wszystkie lata żyła nadzieją, że właściwi sprawcy są ujęci, będą osądzeni. I tutaj, niestety, zawiedli się na prokuraturze, tym bardziej mi ich żal.
Mecenas Jan Kuklewicz także chwalił pracę sądu. Podkreślił też, że proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan przeszedł już do historii polskiej kryminalistyki.
Orzeczenie sądu jedynie można komentować środkami zaskarżenia. Natomiast refleksja, którą się dzielę z Państwem, dotyczy wyjątkowej pracy i szczegółowości pracy Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Pamiętajmy, to trwało od maja 2018 do dnia dzisiejszego. I to całego składu wyjątkowe zaangażowanie, a w dzisiaj ustne motywy to tylko potwierdzają. Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i zapewne nie będzie przesadą, jak powiem, i na takie orzeczenie liczyli. Ten proces już przeszedł do historii. Taki proces zdarza się raz na jakiś czas. Myśmy mówili, że raz na 30 lat.
Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Iwony Cygan został sporządzony po ponad 19 latach od zbrodni. Wcześniej śledztwo zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Postępowanie wznowiono i kontynuował je zamiejscowy krakowski Wydział Prokuratury Krajowej wraz z policjantami ze specjalnej grupy zajmującej się niewyjaśnionymi zbrodniami sprzed lat, Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Początkowo akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Tarnowie, ale sędziowie tamtejszego Wydziału Karnego dla dobra wymiaru sprawiedliwości złożyli wnioski o wyłączenie ich z udziału w sprawie. W ten sposób sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Proces rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Trwał 8 lat. Wiadomo już, że będzie ciąg dalszy, bo zapowiedziano apelację.